Dzień dobry, witam Państwa. Ze mną kierownik Zakładu Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, doktor habilitowany profesor Instytutu Krzysztof Śmietanka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Z jakim rodzajem wirusa obecnie mamy do czynienia i na ile sytuacja jest poważna?
Mamy do czynienia z wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w odmianie określanej symbolem H5N8. Przypomnę, że to jest wirus, który już w Polsce i w Europie występował całkiem niedawno, w 2016 i 2017 roku, przy czym ten aktualnie wykryty wirus różni się co prawda nieznacznie od tych poprzednich, ale na tyle istotnie, że możemy tutaj postawić wniosek o nowej introdukcji, czyli nowym wprowadzeniu wirusa do kraju, najprawdopodobniej za pośrednictwem dzikich ptaków migrujących.
Wspomniał pan wirus wysoce zjadliwy. Co to oznacza?
To oznacza, że jest bardzo niebezpieczny dla drobiu, szczególnie dla indyków i kur, chociaż dla gęsi i kaczek również, choć w mniejszym stopniu. Wirus wywołuje u drobiu, u indyków szczególnie, bardzo gwałtowny przebieg kliniczny. Śmiertelność może sięgnąć 100% pogłowia w czasie tak krótkim jak 2-3 dni od momentu pojawienia się pierwszych objawów. Dlatego mówimy o tym wirusie, że jest wysoce zjadliwy, więc bardzo niebezpieczny dla drobiu.
Skąd ten wirus trafił do nas? W jaki sposób? Wspomniał pan migrujące ptaki. Mówi się też, że ten wirus pochodzi po prostu z Azji.
Najprawdopodobniej tak. Nie mamy na to dowodów, dlatego że w ostatnich kilku miesiącach nie raportowano żadnych przypadków wykrycia tego wirusa na terenie czy też Syberii, czy Centralnej Azji, albo też Europy Wschodniej. Natomiast nie można na tej podstawie wyciągać daleko idących wniosków, dlatego że być może nie badano wystarczającej liczby próbek, aby wykluczyć występowanie wirusa na tym terenie, a przy niskiej częstości występowania zakażeń w populacji dzikich ptaków jest sytuacja bardzo możliwa, że ten wirus występował i nie został po prostu wykryty.
Ten wirus łatwiej się rozprzestrzenia, jeżeli jest po prostu zimno.
Zdecydowanie tak. Wynika to z faktu dużej wytrzymałości tego wirusa w środowisku wodnym w niskiej temperaturze. Wirus wydalany jest przez dzikie ptaki w dużych ilościach w odchodach oraz w wydzielinie z jamy dziobowej. W wodzie może przetrwać w miesiącach jesienno-zimowych nawet kilka tygodni. I dlatego to właśnie woda jest głównym źródłem zakażenia dla drobiu, które mogą się zakazić albo poprzez korzystanie ze zbiorników wodnych, na których bytowały ptaki dzikie, ale niekoniecznie. Nawet jeżeli ptaki domowe przebywają w zamknięciu, w zamkniętych obiektach, wirus może zostać wprowadzony tam na przykład na obuwiu właściciela, który tego obuwia nie zmienił przed wejściem do kurnika.
No właśnie, czyli człowiek jest wektorem przenoszenia tego wirusa. W takim razie tutaj kluczowe słowo bioasekuracja.
Dokładnie tak. Człowiek może być tak zwanym mechanicznym wektorem, czyli na przykład na obuwiu, na odzieży przenieść ten wirus, wnieść go do gospodarstwa, jeżeli nie będzie przestrzegał zasad bioasekuracji. Te zasady bioasekuracji są bardzo proste, one są uniwersalne. W przypadku wirusa grypy naprawdę nieskomplikowane, bo wirus jest bardzo wrażliwy na środki dezynfekcyjne. Jeżeli właściciele, hodowcy, właściciele drobiu będą pamiętać o tym, że należy zmieniać odzież, zmieniać obuwie przed wejściem do kurnika, dezynfekować cały sprzęt, inne elementy wyposażenia, które są wprowadzone do obiektu, wtedy minimalizujemy to ryzyko. Jeżeli tego rodzaju działań nie będzie, wtedy ryzyko oczywiście rośnie.
Mieszkańcy sobie zadają pytanie, czy ten wirus, ten szczep wirusa jest groźny także dla nich?
Jak dotychczas wirusy grypy H5N8 należały do wirusów o tak zwanym niskim potencjale zoonotycznym? Co to oznacza? To oznacza, że zagrożenie dla zdrowia publicznego było określane jako bardzo niskie. Oczywiście my mamy świadomość dużej zmienności wirusów, natomiast my monitorujemy na bieżąco sytuację poprzez badanie wszystkich nowo pojawiających się wirusów, w tym tych wykrytych 2 dni temu w powiecie lubartowskim. Są to badania wykonywane przy użyciu nowoczesnych metod genetycznych, dlatego że informacja, czy dany wirus może stanowić zagrożenie dla ludzi, jest właśnie zapisana w genach tego wirusa i my mamy zarówno odpowiednie wyposażenie, jak i wiedzę i doświadczenie, żeby tego rodzaju informacje odczytać i ją zinterpretować. W tym przypadku na razie nie mamy żadnych dowodów, żeby ten wirus był bardziej groźny od wirusów, które wykrywaliśmy do tej pory, a te dotychczas wykrywane wirusy były klasyfikowane do grupy o bardzo niskim ryzyku z punktu widzenia zdrowia publicznego.
Jeżeli chodzi o zwalczanie tego wirusa, to chyba procedura jest bardzo podobna do afrykańskiego pomoru świń.
Tak, to jest choroba zwalczana z urzędu, a więc w momencie potwierdzenia ogniska wprowadzane są administracyjne metody zwalczania, które zasadniczo są podobne do tych metod stosowanych w przypadku ASF-u. Polegają na wybijaniu ptaków w ognisku choroby oraz wstrzymaniu przemieszczania na obszarze. Tak naprawdę wyznaczone są tutaj dwa obszary. Obszar zapowietrzony o promieniu 3 km od ogniska, obszar zagrożony o promieniu 10 km. W tych obszarach stosowane są bardzo restrykcyjne zasady związane zarówno z przemieszczaniem, monitorowaniem zdrowia tych ptaków. Dlatego zasadniczo należy stwierdzić, że jest to faktycznie zwalczanie podobne do ASF-u.
Na ile zagrożone są inne powiaty, nie tylko powiat lubartowski w tym przypadku? Na ile możemy ocenić to zagrożenie?
To ryzyko moglibyśmy ocenić znacznie lepiej, gdybyśmy mieli większą wiedzę na temat występowania tego wirusa w populacji dzikich ptaków. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że zanim wirus pojawi się w gospodarstwie utrzymującym drób, to najprawdopodobniej on krąży w terenie u dzikich ptaków. Dlatego bardzo ważne jest zgłaszanie takich sytuacji, w których występują padnięcia nie tylko, niekoniecznie masowe padnięcia dzikich ptaków, ale przede wszystkim dzikich ptaków z grupy ryzyka, takich jak łabędzie chociażby, czy też ptaki drapieżne, które żerują na padlinie ptaków wodnych zakażonych wirusem. Jeżeli takie ptaki zostałyby zauważone na danym terenie, należy takie sytuacje zgłaszać, nie należy takich ptaków dotykać, nie należy ich nigdzie przynosić, tylko po prostu powiadomić odpowiednie służby. Wtedy będziemy wiedzieli, to jest taki element wczesnego wykrywania choroby, będziemy wiedzieli, czy na danym terenie wirus występuje w populacji dzikich ptaków, a jeśli występuje, to oznacza, że ryzyko dla drobiu na tym terenie jest bardzo wysokie.
Panie profesorze, a na co powinni zwrócić uwagę hodowcy? Co mnie jako hodowcę powinno zaniepokoić w zachowaniu zwierząt gospodarskich?
Jeśli chodzi o gatunki najbardziej wrażliwe, takie jak indyki i kury, choroba rozpoczyna się nagłym spadkiem pobierania paszy i wody. Ptaki przestają jeść, przestają pić, pojawia się śmiertelność, która, jak wspomniałem wcześniej, może być bardzo wysoka, sięgać 100% stada w bardzo krótkim czasie. Towarzyszą temu objawy nerwowe, takie jak drgawki, porażenia skrzydeł, leżenie na boku, czy też na grzbiecie wykonywanie kończynami ruchów przypominających pedałowanie, czy też wiosłowanie. To są objawy, które zawsze muszą być brane pod uwagę i powinny stanowić podstawę do wszczęcia działań wyjaśniających, a więc w takich sytuacjach właściciel powinien natychmiast powiadomić inspekcję weterynaryjną. U drobiu wodnego, czyli u gęsi i kaczek, czyli u gatunków, które są z definicji mniej wrażliwe na zakażenie, choroba może nie przebiegać tak gwałtownie, śmiertelność może nie być tak wysoka, a objawy nie muszą być tak wyrażone. Niemniej jednak można zaobserwować zarówno u gęsi, jak i u kaczek zwiększoną śmiertelność, u gęsi spadek produkcji jaj, jaja składane mają cienkie skorupy, czy też mogą być znoszone wręcz bez skorup. To są takie symptomy, które również sugerują obecność wirusa w stadzie. Musimy pamiętać o tym, że sukces zwalczania choroby zależy przede wszystkim od wczesnego wykrycia. Jeżeli choroba będzie wykryta odpowiednio wcześnie, wówczas mamy szansę ten pożar zgasić w zarodku. Dlatego chciałbym zaapelować, żeby wszyscy hodowcy, właściciele drobiu, w momencie zauważenia objawów, które wymieniłem wcześniej, które mogą sugerować obecność wirusa w stadzie, nie zwlekali, nie czekali, tylko od razu informowali o tym odpowiednie służby, przede wszystkim powiatowego lekarza weterynarii, a powiatowy lekarz weterynarii już będzie wiedział, jakie działania podjąć.
Panie profesorze, na koniec, jakie mogą być konsekwencje występowania tego wirusa, ale nie dla hodowcy, ale patrząc szerzej dla Polski, jeżeli chodzi o eksport drobiu, produktów drobiowych?
Jest to choroba, która przynosi niestety duże straty ekonomiczne dla produkcji drobiarskiej i jest to szczególnie ważne dla krajów takich jak Polska. Polska jest w tej chwili potentatem, jeśli chodzi o produkcję drobiarską i jeśli chodzi o eksport. Eksportujemy mniej więcej połowę naszej produkcji drobiu. Dlatego niestety musimy się liczyć z tym, że w momencie wystąpienia takiej choroby jak grypa, kraje trzecie mogą wstrzymać import drobiu, przynajmniej okresowo, prawda? Natomiast w Unii Europejskiej obowiązują zasady regionalizacji i tutaj te straty ekonomiczne nie powinny być tak duże, dlatego że w przypadku regionalizacji wyłączony z międzynarodowego obrotu jest tylko region, gdzie choroba wystąpiła.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był kierownik Zakładu Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, doktor habilitowany profesor Instytutu Krzysztof Śmietanka.
Dziękuję bardzo.